Odcinek 15. Wytłumacz swojej mamie, co robisz.
Witamy Cię w podcaście Między nami a sieciami, w którym ujawniamy kulisy pracy sieciowca, podpowiadamy, jak z powodzeniem budować swoją karierę i pomagamy rozwiązywać problemy, nie tylko te techniczne. Ja nazywam się Damian Michalak,
a ja Łukasz Kowalski i wspólnie tworzymy Na Styku Sieci, jedyne takie miejsce dla sieciowców w polskim internecie. Cześć! W dzisiejszym odcinku wracamy do poprzedniej formuły podcastu prowadzonego we dwójkę. Spodziewam się, że kwestie poruszone podczas dzisiejszej rozmowy dotknęły wielu z Was. Ewentualnie dotkną w niedalekiej przyszłości, zaraz po rozpoczęciu pierwszej pracy. A o czym mowa? Chodzi o umiejętność opisania tego, czym na co dzień zajmujemy się w pracy. Tak, moi drodzy, sprawa pozornie łatwa, ale jest jeden haczyk. Odbiorcą naszej wypowiedzi ma być osoba nietechniczna. Teraz wydaje się nieco trudniej? Damian, ciekaw jestem, co masz na ten temat do powiedzenia. Zacznijmy od tego, komu tak naprawdę przyjdzie nam tłumaczyć to, co robimy. Użyta w tytule odcinka osoba mamy to przecież oczywiście metafora.
Cześć. No oczywiście jest to metafora, ale jednocześnie też i nie jest, ponieważ nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie właśnie to te osoby najbliższe, mama, tata, dziadek, babcia, są właśnie tymi osobami, które no, wbrew pozorom bardzo często zadają to pytanie, czym się konkretnie zajmuję. No, wydawałoby się to może troszeczkę dziwne, tak? No, wydawałoby się, że raz udzielimy takiej odpowiedzi i powinno być już po ptakach, tak? Natomiast jeżeli ja zmieniam pracę co jakiś czas, no to zawsze jest takie poczucie, że z każdą nową rolą przychodzą pewne nowe odpowiedzialności i stąd też to pytanie pojawia się nieco częściej w moim przypadku. Natomiast niezależnie od tego, w jaki sposób udzielę odpowiedzi, zawsze pojawia się jakiś cień niezrozumienia, który powoduje, że przy następnej okazji to pytanie pojawia się po raz kolejny.
U mnie jest bardzo podobnie. Tak jak powiedziałeś, osoby najbliższe to są te osoby, które najczęściej o to pytają. Mamy okres wakacyjny, okres letni, więc do świąt najbliższych jeszcze trochę daleko, ale to właśnie święta, w ten czas, kiedy spotykamy się z najbliższymi, wtedy najczęściej możemy usłyszeć to pytanie. No i oczywiście ja też je słyszałem nieraz. Powiedz mi z Twojego punktu widzenia, dlaczego rozmowa z osobą nietechniczną może być trudna? No bo tutaj dochodzimy już do takiej kwestii, że jest ona trudna w jakiś sposób.
Tak, tak, jest trudna. No, przede wszystkim właśnie barierą jest to, że my posiadamy pewną wiedzę techniczną, podczas gdy osoba, z którą rozmawiamy, tej wiedzy nie posiada. Sieci komputerowe i generalnie branża IT to jest taki temat dość abstrakcyjny, zwłaszcza właśnie dla osób, które no, poruszają się na co dzień w sferze takiej no, niezbyt powiązanej z technologią. Tak? Jeżeli pracujemy w korporacji i mamy do czynienia z osobami nawet w naszym wieku, młodszymi powiedzmy, tak, w wieku tam powiedzmy między 20 a 30 lat, no to jeżeli te osoby nie są z branży IT, a są na przykład, no nie wiem, menadżerami, czy też są, no nie, powiedzmy na to, product ownerem, tak, w firmie software'owej. Takie osoby niekoniecznie muszą znać nomenklaturę techniczną, albo chociażby nawet podążać za sposobem naszego myślenia. Inaczej sprawa się też ma w przypadku właśnie osób najbliższych, o których wspomnieliśmy, no bo pokolenia naszych rodziców, czy też pokolenia naszych dziadków, to są bardzo często osoby, które no, nie wychowały się w tej takiej epoce jakby rozkwitu technologicznego, w której my się wychowaliśmy, tak?
Tak jest, bariera wiekowa wydaje się być tutaj bardzo ważna, bardzo istotna. No po prostu inaczej odbieramy świat my niż nasi rodzice, czy też dziadkowie, prawda?
Dokładnie.
To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka branża, w której się poruszamy, rozmawiając z osobami z branży, powiedzmy IT, czy to programista z sieciowcem, będzie tam jakaś nić porozumienia. Myślę, że ta rozmowa będzie przebiegała łatwiej. Gorzej porozumieć się oczywiście między branżami, gdzie te słownictwo używane, nazewnictwo, no różni się diametralnie.
Tak, tak, dokładnie. Znaczy wydaje mi się, że to właśnie ma też związek z tym, w jaki sposób myślimy, jak ten mózg mamy poukładany. To jest podobnie jak na przykład na etapie studiów, liceum mamy rozmowę, która jest powiedzmy kimś, kto jest dobry w matematyce, fizyce, tak? I taka osoba zacznie rozmawiać z humanistą, tak? Osobą zainteresowaną historią. To są po prostu jakby zupełnie dwie inne fale, tak? Ciężko się w tym momencie po prostu dogadać.
Tak jest. Do tego dodałbym kwestię słownictwa używanego na co dzień w pracy. W przypadku sieciowców, zwłaszcza pracujących w korporacji, często będzie to język angielski używany codziennie. Ja spotkałem się z tym, że zacząłem zapominać co niektórych polskich słów. Tak. I chcąc tłumaczyć komuś coś w języku polskim, no chcąc, nie chcąc, wtrącałem słowa angielskie, bo po prostu było to szybsze i widząc, że osoba, z którą rozmawiam, rozumie, o co mi chodzi, no to nie zmieniałem tego, tylko używałem tych angielskich wtrąceń.
Dokładnie. Tutaj nawet bym może odwołał się do jednego z naszych poprzednich odcinków na temat znajomości właśnie angielskiego w pracy. Tam też chyba właśnie wspominałem o tym, że jest to jeden z minusów tego, że się posługujemy na co dzień tym angielskim w pracy, ponieważ w pewnym momencie tak przesiąkamy tym językiem, że tak jak wspomniałeś, zaczynamy zapominać pewne słówka. I to nawet nie dotyczy tylko słownictwa technicznego, ale również takiego używanego na co dzień. Ja nawet osobiście dzisiaj w pracy miałem taką sytuację. Podczas kawy mam teraz w pracy kolegę, który no, jest Polakiem, ale mieszkał praktycznie prawie że od urodzenia w Kanadzie i teraz po ponad 20 latach w Kanadzie wrócił do Polski, więc bardzo silny akcent, ale no, po polsku bardzo dobrze mówi, stara się praktycznie cały czas mówić po polsku. No i w pewnym momencie zabrakło mu słówka i mówi sanity, no musisz mieć sanity. Jak jest sanity po polsku? I siedzi 5 osób w kuchni i nikt nie wie, jak jest sanity po polsku. Każdy rozumie to słowo, ale nikt nie potrafi powiedzieć, jak jest po polsku, więc dokładnie to samo jest właśnie w kwestii słownictwa technicznego. Jak na co dzień mówimy, że trzeba, nie wiem, teraz będę właśnie miał z angielszczenia, tak? Rozpropagować VLAN. No, rozpropagować. Na co dzień mówimy propagate, tak? I zaczynamy wszystkie te słówka angielskie, które używamy na co dzień, w jakiś śmieszny sposób spolszczać i staje się to w pewnym stopniu taka nowomowa, taki nasz slang, tak, który sieciowiec do sieciowca, jak powie, to zrozumie, ale osoby stojące z boku będą myślały, że dwaj kosmici rozmawiają ze sobą, nie?
Ja na jednej rozmowie rekrutacyjnej użyłem słowa afektowany. A była to rozmowa, podejrzewam, z panią z HR-u, taka pierwsza rozmowa o mnie, o tym, co umie i tak dalej, nie? Wiadomo. No i pani zapytała mnie, czy mogę wytłumaczyć, co to znaczy to słowo afektowany. I no i zaczęła się zabawa, bo próbowałem bardzo naokoło wytłumaczyć, o co mi chodzi ze słowem afektowany. No, zabrakło mi naprawdę takiego jednosłownego odpowiednika w języku polskim.
Tak, to ja tutaj może jeszcze wtrącę jeszcze jeden bądź dwa przykłady, zanim przejdziemy do następnego pytania. Jeden z nich jest z mojej obrony podczas studiów, kiedy broniłem moją pracę inżynierską. Moim promotorem był doktor, który bardzo właśnie skupiał się na tym, żeby mówić po polsku. Nie tylko mówić po polsku, ale również pisać po polsku. Na przykład na jego zajęciach nie można było pisać megabit na sekundę jako MBPS, bo to jest angielski skrót, tylko u niego było MB łamane na S, tak? Więc przystępując do obrony, przed samym wejściem sobie powtarzałem w kółko, żeby pod żadnym pozorem nie powiedzieć autentykacja, tylko uwierzytelnianie. No oczywiście podczas samej obrony już tak byłem zestresowany, że ten błąd popełniłem i podejrzewam, że kilka tam właśnie punkcików mi u pana doktora uciekło. Swoją drogą doktor Bilski, jeżeli słucha tego, to pozdrawiam serdecznie. Obrona była naprawdę ciekawym wyzwaniem.
A powiem ci, że to jest dosyć popularne z tego, co widzę. Prowadząc zajęcia na jednej z polskich uczelni bodajże w czerwcu, spotkałem się z opinią studentów, że tak, osoba prowadząca, pan profesor, wymaga o nich, żeby używali polskich słów odnosząc się do komponentów sieci, czyli zabronione było używanie nazw typu switch, router, access point, nie.
Przełącznik, trasownik.
I bezprzewodowy punkt dostępowy, dokładnie tak.
Oj.
Przejdźmy dalej, Damian.
Tak jest.
W jednym z ostatnich odcinków swojego vlogu NetLife również poruszyłeś ten temat rozmowy z osobą nietechniczną. Podałeś tam kilka ciekawych przykładów, w jaki sposób można wytłumaczyć bliskim swoją pracę, pracę sieciowca zwłaszcza. Czy możesz je przytoczyć?
Tak, oczywiście. Znaczy, tam właśnie wspomniałem o tym, że warto odnosić się do pewnych właśnie analogii ze świata rzeczywistego, czyli po prostu używać takiego kontekstu, który jest zrozumiały dla osoby, z którą rozmawiamy, tak? Jeżeli rozmawiam z kimś z rodziny i jestem pytany o to, czym się zajmuję, no to staram się nie wchodzić zbytnio w szczegóły. Mówię po prostu, że jestem sieciowcem, jestem odpowiedzialny za to, żeby oddziały na przykład jakiejś firmy połączyć ze sobą w taki sposób, żeby osoby w różnych lokalizacjach mogły się ze sobą komunikować. I to już jest dla tej osoby bardziej takie, no, do uchwycenia, tak? Jeżeli ktoś zaczyna brnąć w to głębiej, chce się dowiedzieć, ale jak to działa, no to bardzo dobrą analogią właśnie jest sieć telefoniczna, tak? No, sieć telefoniczna w jakiś sposób każdy, wiesz, na co dzień tego używa, potrafi sobie wyobrazić, że jeśli chce się skontaktować z kimś innym, musi znać numer telefonu tej osoby, tak? Że mamy rozmieszczone stacje bazowe, tak? Które tą łączność umożliwiają. Jest to właśnie taka bardziej analogia możliwa do uchwycenia dla tej osoby, z którą rozmawiamy. Jeżeli jeszcze głębiej ta osoba będzie chciała zrozumieć to, czym się zajmujemy, na poziomie na przykład, nie wiem, zrozumienia, czym jest, załóżmy, przepustowość łącza, to znowu możemy się odnosić do na przykład sytuacji takich, jak w życiu codziennym mamy jezdnie, drogi, pasy ruchu. Także reasumując, podsumowując, nie wchodząc zbyt głęboko też w te różne przykłady, starajmy się szukać analogii w tym, co nas otacza i w tym, co jest zrozumiałe dla osoby, z którą rozmawiamy. Kontekst, żeby był wspólny, nie?
A to ciekawe podejście poprzez analogię. Ja mam cały czas problem z tym tłumaczeniem, co tak naprawdę robię. Staram się używać słów łatwych, prostych do zrozumienia. Nie używam analogii, mówię to, czym się zajmuję, ale używając innych zamienników słownych. Na przykład nie używam oczywiście nazw typu switch, przełącznik i tym podobne. Mówię na to wszystko po prostu urządzenia sieciowe. A to, czym się zajmuję na co dzień, no to mówię o sieci bezprzewodowej, czyli na przykład, no, mamo, to, co mamy w domu, tutaj sieć bezprzewodowa, korzystamy poprzez to z internetu, no to to samo rozwiązanie, tylko na większą skalę, z większą ilością sprzętu, dostarczam pewnemu klientowi tam, gdzie oni pracują.
No, no.
No, to jest to takie porównanie, które wydaje mi się, no, jakoś tam przemawia do osób, którym to tłumaczę, i no, są, mam nadzieję, w stanie przynajmniej w jakimś lekkim stopniu to zrozumieć, czym faktycznie zajmuję się na co dzień. A jeszcze przez jakiś czas, przynajmniej na początku mojej pracy jako sieciowiec, no, moja mama cały czas mówiła, że no, Łukasz to jest programistą. No, bo on tak. po informatyce, tamte, programista i tak dalej, nie?
No, programista to jeszcze pół biedy, ale jak zostanie do ciebie przylepiona łatka informatyka, no to bój się.
Tak, dokładnie.
Jeden z naszych wspólnych znajomych, u którego raz po raz bywasz również we Wrocławiu, ostatnio przytoczył mi taką sytuację w bloku, w którym mieszka. On mieszka bodajże na piętrze 9 albo niższym, nieważne, zaraz się dostanę po uszach, że nie wiem, na którym piętrze mieszka. W każdym razie wysoko, a nieco niżej mieszka pewien dziadek, tak, pan w podeszłym wieku, z którym, no, często się nasz kolega właśnie spotyka w windzie. No i podczas jednej z takich jazd windą wyszedł właśnie ten temat, że no tam, chłopcze, czym się zajmujesz? No i nasz wspólny znajomy powiedział, że właśnie jest informatykiem, no bo nie chciał brnąć w szczegóły. No i wyobraźmy sobie teraz sytuację, że przy każdym kolejnym spotkaniu ten dziadek właśnie mówił o problemach, które ma z komputerem, no i chłopcze kochany, może tam podejdziesz do mnie i tam naprawisz tam z tym komputerem i coś zrobisz, tak? No, nasz wspólny znajomy z powodzeniem unikał tej naprawy przez jakiś czas, aż ostatnio, bodajże w zeszłym tygodniu, jak teraz rozmawiamy, wspomniany pan w podeszłym wieku zapukał do drzwi naszego znajomego. Drzwi nie otworzyły się, więc zaczął po chwili nawet naciskać na klamkę, sprawdzając, czy ktoś jest w domu. No po prostu lepiej nie przyznawajmy się do tego, że jesteśmy informatykami.
Tak, to jest idealny przykład tego, co może się stać, gdy źle wytłumaczymy nasze obowiązki lub umiejętności, prawda?
Oczywiście.
Informatyk to jest rzecz chyba najgorsza. Każdy z nas ma jakiś sprzęt elektroniczny, komputer, laptop, a informatyk to jest przecież osoba, która się zna na tym, prawda? Na komputerach, na systemie operacyjnym.
Oczywiście.
Damian, drodzy słuchacze, założę się, że każdy z was przynajmniej raz w życiu słyszał prośbę w stylu pomóż mi z komputerem, bo wolno się włącza, albo internet mi wolno działa.
Tak, tak.
Proszę, przeinstaluj mi system operacyjny, nie?
Mhm, dokładnie.
Jest takie coś. I przy tej okazji od razu przypomina mi się filmik widziany na YouTubie i też pewnie w wielu innych lokacjach. Filmik nazywa się Ekspert. Krótki sketch komediowy, do którego oczywiście zalinkujemy w notatkach do tego odcinka. Historia opowiada o tym, że w pewnej salce konferencyjnej w jakiejś korporacji spotyka się zespół osób i dywagują na temat pewnego projektu. Celem tego projektu jest, tu zacytuję, narysowanie 7 czerwonych linii, spośród których wszystkie będą prostopadłe względem siebie. No, rzecz oczywiście absurdalna, niemożliwa do spełnienia. Film ten wspaniale obrazuje, w jakiej pozycji, w jakiej sytuacji może znaleźć się osoba techniczna, ekspert techniczny, rozmawiając z osobami nietechnicznymi. Zwłaszcza wtedy, kiedy te osoby nietechniczne w ogóle nie dają sobie przemówić, gdzie tak naprawdę może leżeć problem.
Tak, jeśli nie rozumieją na przykład, czym jest prostopadłość, tak, bo to chyba kojarzę ten filmik, widziałem go już też kilka razy, nie?
Tak, jest mowa o malowaniu czerwonych linii, z czego dwie będą zielone, a pozostałe atramentem przezroczystym będą narysowane.
Tak, dokładnie. Z mojego punktu widzenia business requirementy są źle sformułowane. Przepraszam, wymagania biznesowe.
No zatem dochodzimy do wniosku, że w pracy również możemy trafić na osoby nietechniczne. Z twojego punktu widzenia, z twojego doświadczenia, jakie mogą to być osoby? Na jakich stanowiskach?
No, powiem tak. Przede wszystkim, kiedy również trafiamy na takie osoby nietechniczne, bo nie każdy w tej swojej pierwszej pracy na taką osobę nietechniczną od razu trafi. Zależy troszeczkę od tego, od jakiego stanowiska zaczniemy. Jeżeli trafimy na samym początku do NOCA, do Network Operations Center, to jest dość duże prawdopodobieństwo, że będziemy na co dzień na przykład zajmowali się troubleshootowaniem różnego rodzaju awarii i nie będziemy mieli za bardzo właśnie interakcji z osobami nietechnicznymi w naszej pracy. Ja natomiast uważam, że ta interakcja powinna nastąpić jak najprędzej. Dobrze na tym po prostu wyjdziemy, tak? No i tego właśnie typu spotkania, czy tego typu wyzwania będą się wiązały z rozmowami na przykład z project managerami, z osobami zarządzającymi, z bezpośrednim menadżerem w korporacji. Bardzo często te role się zresztą rozdziela. Mamy line managera, czyli osobę, która nas bezpośrednio zatrudnia, oraz mamy menadżera takiego już bardziej od zespołu technicznego, tak? Będziemy na przykład partycypowali w różnego rodzaju projektach, gdzie będziemy mieli przykładowo jakąś osobę kontaktową z danej lokalizacji, na której musimy wdrożyć sieć komputerową i ta osoba na przykład właśnie o sieci komputerowej zupełnie nie ma pojęcia, a musimy od niej wyciągnąć pewne informacje, które pozwolą nam sieć odpowiednią zbudować. No i wtedy zaczynają się schody.
Tak jest. Do tego dodałbym osobę klienta.
O, właśnie.
Na przykład.
Najważniejsze w sumie.
A, to chyba tak. Często może zdarzyć się tak, że zostaniemy poproszeni o wzięcie udziału w przygotowaniu oferty dla nowego klienta, no i będziemy też zaproszeni na takie spotkanie z klientem, podczas którego możemy trafić na różne osoby. Czasami od strony klienta są to osoby również techniczne, a czasami nietechniczne.
Tak, tak. Tutaj wydaje mi się, że, jestem wręcz przekonany, że najlepsze doświadczenie, jeżeli chodzi o pracę sieciowca, w tym kontekście możemy zdobyć na stanowisku pre-salesowym. Jeżeli jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby sprzedać dane rozwiązanie sieciowe właśnie klientowi zewnętrznemu, ponieważ bardzo często będziemy rozmawiali w tym właśnie momencie w takiej sytuacji z osobami nietechnicznymi, a od nas też będzie zależało jakby powodzenie całego projektu, tak, powodzenie naszej firmy, bo to od nas bezpośrednio będzie zależał przychód w tym momencie. Także na zakończenie już tego wątku dodałbym jeszcze tylko to, że warto właśnie komunikować tym osobom nietechnicznym wszystko w sposób jak najbardziej zrozumiały dla tych osób, ponieważ no, na koniec dnia to klient płaci pieniądze za dostarczone rozwiązanie, no i musimy unikać w takiej sytuacji wszelkiego rodzaju nieporozumień. Musimy się upewnić, że klient dobrze zrozumiał to, co kupił.
Tak jest. I umiejętność przekazywania informacji łatwej do zrozumienia, to często wiąże się z umiejętnością przekazywania krótkiej informacji. Czy dostrzegasz związek pomiędzy tłumaczeniem rzeczy technicznych, a umiejętnością pisania krótkich e-maili?
Owszem, dostrzegam związek. I to jest też umiejętność w sumie, którą sobie wyrabiamy z czasem. Ja pamiętam, że na samym początku kariery miałem taką tendencję, żeby się bardzo rozpisywać. No jako osoba techniczna lubiłem też się pokazać, jaką wiedzą dysponuję, tak?
Więc... Tak, pamiętam, to były bardzo długie elaboraty.
Akurat ty je czytałeś, więc jeszcze pół biedy, nie? Ale faktycznie, jeszcze kiedy razem pracowaliśmy w Atosie, a minęło chyba już 4 lata od tego momentu, wtedy się właśnie dosyć mocno rozpisywałem w takich mailach. Dzisiaj z kolei widzę, że to był błąd. Redagowanie maili dzisiaj zajmuje mi dosyć sporo czasu, kiedy porównuję siebie do innych osób, to potrafię spędzić na przykład 10 minut na redagowaniu pojedynczego maila, ale ten czas poświęcam dlatego, żeby ten mail zawierał właśnie taką jakby esencję merytoryczną danego problemu, danej kwestii, ale zawartą w jak najmniejszej ilości słów. Generalnie rzecz biorąc, po kilku latach pracy w zawodzie można dostrzec, że czym dłuższy mail, tym mniejsza skala jakby odpowiedzi na tego maila, mniejsze zrozumienie tego, co my piszemy przez również osoby, które takiego maila czytają. No ponieważ te osoby po prostu po 2-3 zdaniach już gubią uwagę, zaczyna ich taki mail po prostu nudzić. Także unikam po prostu rozpisywania się, rozwlekania się w takich mailach zbyt długo. Staram się zawrzeć to, co najważniejsze w kilku zaledwie zdaniach. Maile krótkie, wypowiedzi w podcaście długie.
To wszystko, o czym dzisiaj opowiadamy, wiąże się z taką umiejętnością dawania dobrego feedbacku. Feedbacku, czyli takiej, jak to po polsku powiedzieć, nie?
Tak. Tutaj bym nawet chyba nie znalazł odpowiednika dobrego. Znaczy, pętla zwrotna? Coś w tym stylu, tak? Ale generalnie rzecz biorąc, umiejętność właśnie przekazywania tej informacji technicznej w sposób zrozumiały dla osoby nietechnicznej jest pewnego rodzaju kunsztem, tak? Pewnego rodzaju umiejętnością językową. Tak jak wspomniałeś wcześniej, dochodzą również innego rodzaju umiejętności. Umiejętność takiego troszeczkę marketingowca, żeby sprzedać to, co mówimy w odpowiedni sposób. I to się właśnie bardzo dobrze też wiąże z tym zagadnieniem tego feedbacku. Ponieważ jeżeli dojdzie na przykład do sytuacji, w której dana osoba coś sknociła w pracy, coś wyszło nie tak, no to teraz trzeba również takiej osobie potrafić zwrócić uwagę w odpowiedni sposób. I tu mamy właśnie ten feedback.
O tym, jak dawać dobry feedback, można przeczytać w artykule na blogu Anastazji Michalak w dedykowanym poście o nazwie 4 rules of feedback that you probably don't follow. W tym artykule znajdziesz ciekawe informacje, jak dawać dobry feedback, jak się do tego przygotować i jak się tego nauczyć. No jest to rzecz ważna, żeby w naszej pracy, żeby skupiać się nie tylko na aspektach technicznych, ale także na aspektach miękkich, żebyśmy mogli w łatwy sposób i taki profesjonalny mogli komunikować się zarówno z naszymi współpracownikami, jak i osobami przełożonymi, a także chociażby project managerami. Tym samym zbliżamy się do końca tego odcinka. A jak to wygląda u Ciebie, droga słuchaczko, drogi słuchaczu? Czy zdarzyło Ci się już opowiadać bliskim, czym się zajmujesz w pracy? Jak Ci poszło? Zapraszamy do sekcji komentarzy na www.nastykusieci.pl/015.
A tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym przygotowaliśmy dla Ciebie kolejny interesujący wywiad. A w międzyczasie, jak zawsze, zapraszamy Cię na www.nastykusieci.pl, gdzie czeka na Ciebie sporo interesujących artykułów.
Tym samym odcinek 15 dobiegł końca. Spotkajmy się na styku sieci. Cześć!
Cześć!